Tajemnice naszych czasów.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dziś dokładnie przypada 156. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Przypomnimy Państwu te wydarzenia przez pryzmat jednego z jego bohaterów, Adolfa Białokoza. Posłuchajmy fragmentu pamiętnika przezeń napisanego.
Zbliżał się dzień świętego Rocha 16 sierpnia 1862 roku. Odpust w kościółku na cmentarzu tegoż nazwiska. Władze przedsiębrały środki ku zapobieżeniu możebnej demonstracji. Na 3 dni przed świętem po wszystkich traktach wiodących do Białegostoku rozstawiono wojsko całymi kompaniami w odległości po 5 i więcej wiorst. Wojsko ulokowano w czystym polu, bez żadnych baraków. W takich warunkach, leżący w błocie, oblewani deszczem, biedni żołnierze wyrzekali. Niet polskawo korola gorocha, kuda je woczerti diewali, tut człowiek prapadiotka ksabaka. Wyrazy świętego Rocha żołnierze zrozumieli święto Gorocha, którego mieli nie wpuścić do miasta, a w końcu zrobili go królem polskim. Lud według zwyczaju z różnych parafii i ściągał się do Białegostoku furmankami i pieszo, bo święty Roch za życia był chłopem, a więc rolnikiem. Jest uważany za patrona rolnictwa, a więc rolnik miałby na sumieniu, gdyby się nie modlił do swego patrona o wstawienie się do Boga, o dobre urodzaje. Pod miastem rozwinęły się chorągwie i procesjonalnie ze śpiewami religijnymi tłumy ludu pobożnego, przeszedłszy kilka ulic, weszły do kościoła parafialnego, a stąd po rannej wotywie, także z chorągwiami i śpiewami, udały się na cmentarz świętego Rocha. Tu nie obeszło się bez Boże coś Polskę. I tak przemokli i przeziębli żołnierze nie upilnowali korola gorocha, a szpitale napełniły się chorymi. Pogoda nie ustaliła się, deszcz, wiatr i zimno trwały do połowy września. Taki był koniec demonstracji ulicznych i od tej daty zaczyna się drugi period nieszczęśliwego powstania polskiego.
To był fragment pamiętnika Alfreda Białokoza ze Słońca Syberyjskiego, ale też powstańczego naczelnika Białegostoku, choć to nie do końca pewne. Dlaczego? O tym nasz gość Piotr Niziołek z Muzeum Historycznego w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Dlaczego nie jest to pewne?
Historia Adolfa Białokoza zrodziła wiele kontrowersji. Wciąż nie wszystkie pytania, jakie zadajemy samemu pamiętnikowi czy dziejom jego autora, doczekały się odpowiedzi. Wciąż nad tym pracujemy. Ma to miejsce za sprawą przede wszystkim samego Adolfa Białokoza, który poświęcił naprawdę dużo czasu i energii na to, żeby pamięć o nim, żeby jego historia się zatarła.
Z jakiego powodu to zrobił?
Och, tutaj też mamy same w zasadzie domniemania. Przypuszczamy, że, czy też możemy przypuszczać, że Adolf Białokoz, który spędził 16 lat na zesłaniu na Syberii, najpierw w Tobolsku, później w innych częściach Syberii i dopiero w 1871 roku został objęty częściową amnestią, a powrócił do Białegostoku w 1879 roku, chciał poprzez swój pamiętnik ułatwić kariery wojskowe i administracyjne swoich synów. No, nie chciał po prostu, żeby odium
dzieci udowodnione, że był buntownikiem i w związku z tym zesłano go na Syberię, to jednak szans na awans, że tak powiem, urzędniczo-wojskowy swoich dzieci nie chciał pozbawiać. Stąd w tym pamiętniku jest wiele takich niejasności i wiele prób wybielenia się. Tutaj jest ważna data, że powrócił do Białegostoku w 1889 roku.
Tak, w 1889 roku, po wielu, wielu latach zesłania.
Ale powróćmy do początków, bo Alfred Białokoz nie był, Adolf Białokoz nie był białostoczaninem z urodzenia.
Tak, generalnie jego rodzina pochodzi z okolic Świsłoczy, stamtąd też pochodziła jego małżonka. Nie w Białymstoku rodziły się pierwsze dzieci tego małżeństwa. Przypomnę, że jego małżonką była Albertyna z Antyporowiczów, ale przybyli oni do Białegostoku w poszukiwaniu po prostu pracy. Za karierą przyjechał tu Adolf Białokos w Białymstoku. Został nauczycielem muzyki, prawdopodobnie gry na instrumentach, przede wszystkim fortepianie, ale być może również na skrzypcach. W Instytucie Panien Szlacheckich, myślę, że to dobrze znana białostoczanom szkoła, oraz w bardzo mało znanej szkole prywatnej, w francusko-niemieckiej szkole Schmidta, o której tak naprawdę wiemy bardzo niewiele. Prócz tego pełnił najniższe szarże, pełnił funkcję najniższych szarż w urzędach guberni grodzieńskiej. Był registratorem kolegialnym, czyli najniższej rangi urzędnikiem.
I tutaj pracował, jak zatem nauczyciel muzyki został powstańcem i pełnił tutaj w Białymstoku ważną funkcję.
Myślę, że tutaj wiele wyjaśnia w zasadzie sam pamiętnik i historia, którą opowiada Adolf Białokos, ale nie bezpośrednio. Nie chodzi tutaj o słowa Białokosa, że on opowiada o tym, jak został powstańcem, ponieważ on zaprzecza temu, że został powstańcem i że w ogóle, że brał udział w jakikolwiek sposób w tym powstaniu.
Ja powstańcem nie byłem, tak, ale...
Ale... I te wszystkie ale sumują się na niezwykły charakter, bardzo charyzmatyczną postać tego człowieka. On potrafił pociągnąć za sobą ludzi, potrafił ich do siebie przekonać. Do tego stopnia, że kiedy został zesłany do Wierchoturia, to lokalną administrację owinął sobie wokół palca. Tak dalece, że zwierzchnictwo policji specjalnie wnioskowało, pisało pisma, zachowała się ta korespondencja do Grodna, twierdząc, że to są w ogóle, ten Białokos to tu siedzi za jakieś pomówienia, a to wszystko są jakieś bzdury wyssane z palca i że trzeba tą sprawę jeszcze raz dobrze przejrzeć.
Czyli miał wybitne zdolności, jeśli chodzi o przekonywanie ludzi.
Takie interpersonalne zdolności na pewno ogromne. Przekonać pewnie potrafił do wszystkiego i podejrzewam, że to był klucz właśnie jego kariery w organizacjach powstańczych, w organizacjach tych podziemnych.
Ale czy właśnie na to, że podjął się tej działalności, miała też wpływ szkoła, czyli miejsce, w którym zdobywał swoje wczesne wykształcenie, bo tam spotkał ważnych ludzi, którzy później również w powstaniu styczniowym się zasłużyli.
Tak, oczywiście, generalnie tak patrząc nawet na Gimnazjum Białostockie, czy gimnazjum właśnie w Sidrze, to te szkoły regionalne u nas na Podlasiu, czy nawet w Sokółce, tam się znajdowała taka szkoła leśna, której przecież dyrektorem był Walery Wróblewski. Te szkoły były kuźniami przyszłych kadr powstańczych, mówię przyszłych, bo te kadry wykuwały się w latach 40., 50. XIX wieku, a czasami jeszcze w trakcie już trwania powstania, bo to byli bardzo, bardzo często młodzi ludzie. I na pewno tutaj istotną rolę odgrywali nauczyciele, ponieważ tutaj jakieś niedopatrzenie caratu, że po powstaniu listopadowym bardzo często nauczycielami zostawali Polacy z takimi poglądami bardzo patriotycznymi. Oraz na pewno środowisko rodzinne, bo bez tego podejrzewam, żadne ziarenko myśli niepodległościowej w żadnej młodej głowie by nie wykiełkowało.
W szkole spotkał między innymi Konstantego Kalinowskiego, późniejszego dyktatora powstania styczniowego na Litwie. Także tutaj w Białymstoku, jak już pracował, Bronisława Szwarce, ważnej postaci w kierownictwie powstania styczniowego w Warszawie.
O ile Konstantego Kalinowskiego być może osobiście nie spotkał, bo ich też pewna różnica wieku niewielka różniła, a jeżeli spotkał, to chyba go nie polubił, bo jakoś w pamiętniku nie wybrzmiewa żadna dobra myśl pod adresem Konstantego Kalinowskiego. Ale na pewno ważną rolę w jego życiu, bez mała życiu po prostu, odegrał właśnie Bronisław Szwarce. Bronisław Szwarce, który organizował i w Łapach, i w Białymstoku całą siatkę tą podziemną przyszłego ruchu powstańczego. On organizował przede wszystkim struktury te cywilne, jeśli chodzi o Białystok, to właśnie prawdopodobnie on nominował Adolfa Białokosa na stanowisko naczelnika miasta.
To jaka struktura tutaj powstała w Białymstoku? Jak liczna była partia powstańcza?
Nie wiemy. Tego nie wiemy do dzisiaj i pewnie nigdy się nie dowiemy, ponieważ w toku...
Nikt nie zajrzał do akt ochrony?
Ale akta ochrony są dalece niepełne. Z tym zaglądaniem to bywa tak. Ja tutaj może właśnie przytoczę przykład Adolfa Białokoza i jak to jest z tymi informacjami i ochrony, i samego ruchu niepodległościowego. Ponieważ w kilka lat, w 1867 roku, czyli zaledwie kilka lat po upadku powstania, Aleksander Konstanty Nowolecki pod pseudonimem Zygmunt Kolumna wydał w Krakowie takie dzieło, w zasadzie to był pierwszy tom tego dzieła, o powstańcach styczniowych, gdzie publikował rozmaite listy właśnie tych powstańców, co oni robili, jak działali, jakie były ich późniejsze losy. No było to troszkę ryzykowne, bo czasami tych ludzi jeszcze mogły czekać jakieś represje, ale taka publikacja rzeczywiście się ukazała. I Konstanty Nowolecki, pisząc o Adolfie Białokozie, napisał, że Białokoz, nauczyciel muzyki z Białegostoku, aresztowany, wywieziony na Sybir, i na etapie w Tobolsku w kwietniu 1864 roku popełnił samobójstwo przez poderżnięcie gardła. No oczywiście kompletnie nieprawdziwa historia. Białokoz przecież zmarł w 1902 roku, grubo po dacie, którą podaje Nowolecki. Ale to samo było z ochraną. Ochrana, no nie zbierano linii papilarnych, nie można było tego typu rzeczy udowodnić, wię
nie
było to nie takie...
Nie było jeszcze wtedy fotografii.
Fotografia była, ale nie była taka popularna, raczej było to bardzo nowe, rzadkie zjawisko. W ogóle najstarsza fotografia przechowywana w zbiorach Muzeum Historycznego Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, to jest właśnie fotografia gimnazjalistów białostockich z 1862 roku. Także ciut przed powstaniem. I te dzieciaki, ja tak patrzę czasami na to zdjęcie i myślę sobie, te dzieciaki tutaj na tym zdjęciu, potem tylu z nich poszło do tego lasu, gdzieś poginęło, zostali powywożeni na Syberię. W ogóle pierwsze takie poważniejsze incydenty powstańcze, czy też dookoła powstańcze, bo to jeszcze nie przed wybuchem powstania, też były związane właśnie z gimnazjalistami, z tymi ludźmi najmłodszymi.
Ale wracając do właśnie owej partii białostockiej, jak liczna była?
Trudno powiedzieć, tak naprawdę nie znamy nawet składu zarządu. Do niedawna, tak nieskromnie powiem, że do momentu, kiedy zająłem się opracowaniem pamiętnika, to nawet nie było pewne, czy Adolf Białokoz był naczelnikiem cywilnym Białegostoku. I wielu historyków tak przechodziło nad tą postacią albo w ogóle z milczeniem, jak pan profesor Mościcki. A później powracano do niego z taką myślą, że być może był w zarządzie, a być może był uczestnikiem po prostu ruchu powstańczego. Nie było wiadomo do końca, co z nim zrobić. A jeszcze jak odnaleziono w latach 80. ten pamiętnik, ponownie go odnaleziono, bo go wykorzystywano już w latach 30. Właśnie Mościcki go wykorzystywał, pisząc monografię Białegostoku. Potem Goławski z niej korzystał, pisząc swoje felietony historyczne do białostockiej prasy. I odnaleziono go ponownie w latach 80.
Historycy Ale usiedli, już XX
wieku. Wieku. Historycy usiedli, przeczytali, i oni mieli, bo nie wiedzieli, co z fantem zrobić. Po prostu nie było wiadomo. Autor pisze, że nie był. Potem coś jakieś takie lawiracje.
Podejmował decyzję,
że coś podstemplował, zrobił, ale nie chciał. Był, ale go nie było. No takie podejrzane historie. I rzeczywiście ta postać, tak jak jeszcze w latach 80. próbowano tam się zabrać za publikację tego pamiętnika, tak sobie w końcu odpuszczono i pomysł powrócił z okazji wielolecia wybuchu powstania styczniowego. No i trzeba było się zabrać do roboty i gdzieś w archiwach pogrzebać i coś do czegoś dojść. No i wychodzi na to z tych prac różnych archiwalnych, że rzeczywiście Adolf Białokoz był naczelnikiem powstania, że współpracował. Znamy tutaj trochę nazwisk i tutaj tak troszkę z brzydkich źródeł znamy te nazwiska, ponieważ są to po prostu dokumenty z przesłuchań przede wszystkim Erasma Zabłockiego, który jak został złapany, a była to dobra szycha w organizacji powstańczej. Jak w końcu został złapany, to po prostu sypnął dosyć znaczną liczbę osób. Ale co ciekawe, nie z Białegostoku. Z Białegostoku znał niewiele osób. To wynikać może z tego, że Białystok nie chciał pójść na współpracę z Erasmem Zabłockim, nie chciał się podporządkować Zabłockiemu.
A Zabłocki był w tej hierarchii
Zabłocki był takim naczelnikiem województwa grodzieńskiego, więc teoretycznie Białystok powinien mu się podporządkować, ale to no, takie sytuacje w tych siatkach powstańczych były dosyć typowe. Po pierwsze, bardzo słaby kontakt. No przecież nie ma telefonów, można liczyć tylko na jakichś kurierów, a ci kurierzy są zatrzymywani cały czas, potrzebują paszportów. Zawsze jest pytanie, zaufać, nie zaufać, a kto to jest z drugiej strony, a kto to odbierze, znany, nieznany. I o tyle, o ile Adolf Białokos osobiście znał Schwarzego, to Erasma Zabłockiego, czy znał, czy nie znał, w każdym razie zraził się do niego strasznie, bo dowiedział się o tym oczywiście, że Zabłocki sypnął całą konspirację.
Czyli takiego oddziału powstańczego nie zorganizowano w Białymstoku, nie było takiej partii powstańczej jak gdzieś w okolicach Siedlec, Siemiatycz i tak dalej, ale tutaj w Białymstoku była administracja cywilna, która gromadziła zapasy, zbierała pieniądze, próbowała wyposażać te oddziały powstańcze.
Tak, to była główna rola tego naczelnika cywilnego miasta. Tutaj, prawda, nazwa jest kluczowa, naczelnik cywilny miasta, chociaż istnieje również prawdopodobieństwo, że dosłownie w ostatnich chwilach Białoko spełnił również rolę naczelnika powiatu. Ale główną rolą naczelnika cywilnego miasta jest właśnie gromadzenie środków wojennych, jest agitacja za powstaniem i prowadzenie jakiejś rekrutacji oraz dozorowanie takie policyjne. Zresztą jedyny znany nam taki ukaz, powiedzmy sobie, czy też uniwersał naczelnika, czyli Białokoza, no to dotyczy właśnie zachowania tajemnicy przez obywateli, prawda? Tam jest wyraźnie powiedziane, że nawołuje się o to, żeby ludzie
nie plotkowali.
Tak, dosłownie, żeby nie plotkowali oraz żeby nie ufali osobom, które bez upoważnienia rządu narodowego gromadzą środki na rzecz powstania. I że jeszcze ważna informacja płynie z tego dokumentu. Otóż, że naczelnik dysponował również policją, jakimś, prawda, takim organem
taką
policyjnym.
Taką policją miejską,
ale podziemną, bo przecież równocześnie mamy, Białystok nie został w żaden sposób zdobyty, więc mamy ogromną administrację rosyjską w tym czasie.
Plus silne wojsko.
No, nie ma co się oszukiwać. Białystok był potężnym ośrodkiem garnizonowym. Tego wojska sprowadzono do Białegostoku i w zasadzie pod Białystok tak dużo właśnie, że ono się musiało rozlokować na polach otaczających miasto. I z tego, co wiemy, oczywiście Białystok był takim zapleczem werbunkowym dla oddziałów.
Co wynika z pana refleksji również przy oglądaniu owego zdjęcia białostockich gimnazjalistów.
Tak, oczywiście.
Z których wielu właśnie do tych partii powstańczych poszło.
Tak jest. Byli to właśnie ludzie młodzi, którzy też wzięli udział w słynnej bitwie pod Waliłami chociażby. Mamy tam też ofiary z Białegostoku nawet samego oraz z najbliższych miejscowości białostockich. Generalnie zginęło sporo osób jeszcze w 64 roku, czyli już po zakończeniu działań zbrojnych. To jeszcze ponad setka więźniów czekała w więzieniu. No już dzisiaj to nie jest więzienie, ale na rogu dzisiejszej ulicy Ogrodowej i Sienkiewicza. Była to w większości drobna szlachta okoliczna, ale też chłopi, byli to księża, było kilku Żydów, kilku obywateli państw obcych, nie do końca nam dzisiaj znanych, ale rzeczywiście
czekali na swoje sprawy.
Tak, oczywiście. No, karano nie tylko udział w samym powstaniu, też wsparcie powstania było karane. Jeżeli komuś udowodniono na przykład przechowywanie rannych powstańców, czy nawet właśnie udostępnianie materiałów wojennych, no wszystko było bardzo surowo karane.
Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 roku, upadło pod koniec 1864. Potem były no, liczne i bardzo wielkie, mocne represje, które dosięgły wszystkich tych, którzy uczestniczyli bądź wspierali powstanie styczniowe, ale wracając do Alfreda Białokoza. Kiedy został aresztowany i kiedy zesłano go na Syberię?
Adolf Białokos został aresztowany w noc Świętego Jana, to jest oczywiście z 23 na 24 czerwca. Zresztą nie pierwszy raz. już z lektury pamiętnika wynika, że ochrana, czy też w ogóle policyjne służby interesowały
miały go na oku.
Tak, miały go na oku już od 1860 roku, czyli on tam coś już miał za uszami. Prawdopodobnie brał udział w tych wielkich manifestacjach patriotycznych, które miały miejsce w Białymstoku i w okolicach w tym czasie.
Bo to podgrzewało, tu właśnie Adolf Białokos bardzo ładnie to opisuje, tę atmosferę, która doprowadziła do wybuchu powstania styczniowego.
Tak, rzeczywiście tych zdarzeń poprzedzających powstanie w okolicy było bardzo dużo. U Adolfa Białokosa można właśnie wyczytać tą atmosferę napięcia, która się buduje i że takie pojedyncze jakieś wydarzenia, czasami takie z dwóch stron widziane, opisywane przez Adolfa, że z jednej strony Rosjanie nie chcą prowokować tak naprawdę ludności białostockiej, bo boją się, bo gromadzą się tłumy i boją się, że wybuchną zamieszki. Z drugiej strony ogromna agresja kozaków, którzy błyskawicznie przechodzą do rękoczynów, w cudzysłowie, do
używając
przemocy.
Używając na hajek.
Używając na hajek, wisi w powietrzu zaraz użycie broni. A to są lata 1860, 61, 62. Tu jeszcze nie ma, jeszcze powstanie to będzie dopiero za chwilę, także każdą rocznicę tak naprawdę narodową też obchodzono z wielkim pietyzmem w tym czasie. To było też na fali tej słynnej odwilży posewastopolskiej. Mamy...
Czyli po upadku, po przegranej Rosjan w bitwie, w wojnie krymskiej.
Upokarzającej klęsce Cesarstwa Rosyjskiego w wojnie krymskiej. I mamy takie wydarzenia właśnie jak rocznice Unii Krewskiej, rocznice Unii w Chorodle. To jest przede wszystkim w 1861 roku obchodzone. I to tak naprawdę w sierpniu u nas w Tykocinie w 1860 roku również latem w obchody takie nie narodowe, tylko po prostu tak odpust przerodził się w manifestację patriotyczną w Niewodnicy. Także tych różnych wydarzeń było bardzo dużo.
Czyli za bardzo te różnorodne informacje, które w swoich pamiętnikach Białokos podaje dotyczące ewentualnej swojej roli, za bardzo wierzyć nie trzeba, natomiast jego opisy tej całej sytuacji, co, jak żyli ludzie i tak dalej, to spokojnie są bardzo wiarygodne i tutaj no, podajemy Państwu te informacje o pamiętniku, bo ten pamiętnik został wreszcie wydany. Jest do przeczytania.
Tak, wydany, jest dostępny jeszcze na rynku.
Z krytyczną analizą.
Z krytyczną analizą byśmy nie pozwolili sobie publikować go bez analizy krytycznej, bo takie coś nie miałoby po prostu sensu. Także jest dostępny wciąż w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, w Muzeum Historycznym można go nabyć.
Jeśli ktoś z Państwa chciałby poznać właśnie historię powstania styczniowego tutaj w Białymstoku, to polecam ów pamiętnik. To po pierwsze. Po drugie, jeśli ktoś nie zna rosyjskiego, to wszystkie teksty po rosyjsku są tłumaczone.
Tak jest. A ja chciałbym jeszcze słowo powiedzieć na temat dalszych badań nad Adolfem Białokozem, ponieważ postacią interesuje się pan profesor Presnarowicz, to jest profesor prawa białostocki, który jest amatorem zawodowym historii i naprawdę bardzo wiele, wiem, że już nowych informacji na temat Adolfa Białokoza pozyskał i pewnie niedługo będzie je publikował.
Na razie odsyłamy do pamiętnika Adolfa Białokoza. Przygotował go do druku i krytycznie opracował tę pozycję Piotr Niziołek z Muzeum Historycznego w Białymstoku, nasz dzisiejszy gość. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję za uwagę.
I przypominaliśmy dzisiaj powstanie styczniowe w 156. rocznicę jego wybuchu. Za uwagę dziękuję Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Archiwalne nagrania na stronie tnc.radiobiałystok.pl. Do usłyszenia za tydzień.